10:11, drodzy Państwo, Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą Odyseję Wyborczą, a my od razu przechodzimy do pierwszego gościa. Na pewno jednym z kluczowych tematów też przyszłych wyborów będą kwestie demografii, a raczej ogromnego problemu z niską dzietnością w Polsce, a o tym dzisiaj porozmawiamy z panem Mateuszem Łakomym, ekspertem do spraw demografii, także autorem książki Demografia jest przyszłością. Czy Polska ma szansę odwrócić negatywne trendy? Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo.
No właśnie, pierwsze pytanie to może powinno być o to, czy Polska jest w stanie przywrócić, czy zastopować te negatywne trendy. Pojawił się pomysł, program. Pan wspólnie z Klubem Jagiellońskim proponujecie 200 tysięcy, ponad 200 tysięcy na dziecko. Jak dokładnie to miałoby wyglądać?
Tak, to znaczy może tak dla doprecyzowania, to jest oryginalna propozycja Klubu Jagiellońskiego, żeby te 200 tysięcy złotych na dziecko zaoferować. Ja niedawno zaproponowałem pewne modyfikacje, jakby rozwinięcie tego programu, więc pomysł polega na tym, w tej wersji oryginalnej, żeby to, co obecnie jest wydawane jako 800+, prawda, i program Aktywny Rodzic przez cały okres życia dziecka, czyli w przypadku 800+, tam do 18 roku życia, w przypadku aktywnego rodzica w drugim i trzecim roku życia, żeby skomasować to i wypłacać jednorazowo potencjalnym rodzicom, czy może potencjalnym rodzicom nie, no właśnie wtedy, kiedy dziecko już się pojawia. I to było przedstawione jako taka opcja, taka mocna, ale fakultatywna, bo osoby miałyby możliwość, rodzice miałyby możliwość, żeby jednak pobierać w starym trybie, byśmy powiedzieli, dotychczasowym. I także była taka propozycja, żeby no, może to jakoś jeszcze uelastycznić, że częściowo na początku, częściowo tylko w tych stałych kwotach, tak jak jest dotąd.
Czy to nie obciążyłoby za bardzo budżetu? Pewnie pojawiają się też takie głosy krytyczne, że skoro 500+ nie przełożyło się na wyższą dzietność, 800+ nie, to dlaczego taki rodzaj pomysłu miałby być lepszy?
No, na tym trochę się opierała też ta moja, może nie kontrpropozycja, tylko rozwinięcie tego, gdzie notabene w tym artykule, który też akurat gościnnie na stronach Klubu Jagiellońskiego został opublikowany, wskazuje wszystkie znane nam dotychczasowe badania, jak 800+ rzeczywiście wpłynęło na dzietność, czy jeszcze w 500+, bo to było pierwsze takie może zaskoczenie być, że tak naprawdę badania, jak wpłynęły na dzietność, to kończą się na roku 2019. A od tego czasu to już tego nikt nie analizuje i nie wiemy, jak to dotychczas jest. To znaczy, możemy się spodziewać różnych rzeczy, ale no nie mamy tego tak kawa na ławę policzone. Więc taka propozycja mogłaby wpłynąć pozytywniej na dzietność, zwłaszcza ta bardziej elastyczna. Ja idę tym tropem i proponuję nieco większą jeszcze elastyczność niż te trzy propozycje oryginalne. Mianowicie, to może na początku, żeby był porządek, jak mogłoby to wpłynąć, ponieważ potrzeby rodzin są różne. Z tych badań, które są dotychczas, wskazuje, że ta równomierne wypłaty 800+, czy wcześniejsze 500+, oczywiście do 19 roku, to one wpłynęły przede wszystkim na osoby, które mniej zarabiają, tak są poniżej połowy osób zarabiających tutaj w Polsce i jednocześnie wpłynęło bardziej na urodzenia kolejne, drugie, ale zwłaszcza trzecie, czwarte i piąte, na przykład piątych urodzeń jest wyliczone, że o 25% wzrosło w przypadku urodzin trzecich, czwartych to jest około 15%, więc to są takie solidne wzrosty, można by powiedzieć. No ale my jesteśmy dlatego rozczarowani, ponieważ jakby z natury rzeczy urodzenia trzecia, zwłaszcza czwarte i piąte, to nie jest duży odsetek tych wszystkich urodzeń, więc pytanie, co z pierwszymi, co z drugimi.
To może też być podstawowe pytanie, czy tak naprawdę w ogóle no ten czynnik finansowy ma aż tak duże znaczenie w przypadku decyzji o zakładaniu rodziny. Czy są jakieś przykłady, nie wiem, no takich państw, w których być może taki pomysł, właśnie danie konkretnej kwoty pieniędzy albo właśnie wypłacanie w jakichś no, transzach, tak jak w przypadku 500 czy później już 800+, faktycznie dobrze zadziałało i przełożyło się na wyższą dzietność, czy raczej to po prostu jest tylko próba gdzieś tam zakopywania tego problemu, ale on leży zupełnie gdzie indziej.
No jest ewidentnie, że problemy finansowe są jednym z dość długiej jednak listy bardzo barier, które są bardzo zróżnicowane w swojej naturze. Więc najważniejszą barierą obecnie to jest formowanie związków młodych dorosłych, gdzie my no, możemy się łatwo domyślić, to czy będę miał 500, czy 800, czy 1500 zł miesięcznie, to nie ma żadnego znaczenia, jak ja nie mam z kim, prawda? O tym o tym dziecku myśleć. Problem, jeżeli chodzi o takie pytanie, co pani zadała, bo ono się oczywiście bardzo często pojawia, to jest to, że nie można tak do końca jednym instrumentem i zaaplikowaniem jednego instrumentu, czyli tutaj na przykład jakichś miesięcznych wypłat, mierzyć całą dzietność danego kraju. No bo to, tak jak wspomnieliśmy, wpływa na to bardzo wiele różnych czynników. I teraz wszystkie kraje rozwinięte i nie tylko one, podlegają bardzo silnej presji, które powodują, że wszędzie spada dzietność, w różnym tempie, ale wszędzie spada dzietność. Łącznie w takich krajach legendarnych byśmy powiedzieli że o wysokiej dzietności, co jeszcze możemy gdzieś tam pamiętać, typu kraje skandynawskie, Szwecja, Irlandia, Islandia i tak dalej. No o Islandii to może fachowcy wiedzą, to tak może popularnie się nie przebijało, dobrze. I tam ta dzietność spada, więc nie jest z innych powodów. My wiemy na przykład, że są badania jednakże bardzo szczegółowe, które mówią, hojne świadczenia, zwłaszcza na początku, sprzyjają dzietności. Bo to jest bardzo proste, ponieważ wtedy rodziny mają większy komfort finansowy i nie są, jeśli by tak było, nie są zależne od tego, czy matka otrzyma zasiłek macierzyński, czy też nie. To w Polsce mamy bardzo to wyraźnie pokazane. Zasiłek macierzyński to jest 80% ponad wynagrodzenia. Przysługuje kobietom, które w dużym uproszczeniu pracują na umowę o pracę na czas nieokreślony. Tak, w pozostałych przypadkach jest duży problem. A to nie jest wcale takie powszechne wśród kobiet w wieku 20 parę, nawet do 30 lat i nawet wśród mężczyzn. Więc oderwanie tego od tego, czy ty pracujesz na stałą umowę, czy też nie, pomogłoby tym kobietom właśnie, które nie mają takiego komfortu, tak? No też wiemy, że te zarobki są różne, więc czasami 80% jakiejś tam drobnej kwoty, to też nie są wielkie pieniądze.
To prawda, ale już na pewno to jest jakiś konkret i ja wiem z doświadczenia, no, po rozmowach z moimi znajomymi, z kobietami, które chcą i czy decydują się na macierzyństwo, no to jest bardzo istotny czynnik, czyli to 80% taki dodatek, to często jest... No, nawet znam takie przypadki właśnie z doświadczenia z moich znajomych, no, że jak ktoś nie miał tej umowy o pracę, to było niestabilne, to mówi, nie, muszę poczekać, muszę po prostu mieć poczucie bezpieczeństwa przynajmniej jakiegoś na ten pierwszy czas.
Więc później mamy takie troszeczkę rzeczy może nieprzyjemne, to znaczy rodzice są zmuszeni do tego, żeby odkładać urodzenia, a wiemy, no, dla kobiety wiek nie jest zupełnie obojętny, jeżeli chodzi o to, czy to dziecko urodzi się zdrowe i tak dalej, a po drugie, no, pracodawca czuje się troszeczkę rozczarowany. Prawda? No wreszcie ci dałem tą umowę na czas nieokreślony, tak, a ty mi taki numer tutaj wycinasz, tak? Że idziesz sobie na macierzyński. No ja się troszeczkę obracam w takim bardzo korporacyjnym i świadomym świecie, więc tam może to jest mniej jak gdyby takie widoczne, tak? Ale no wiemy, że wiele firm w Polsce no żyje tak, no to są dla nich ciężkie i poważne pieniądze, kiedy kobieta gdzieś tam na jakiś czas zajmuje się dzieckiem, ale też no nie ma po prostu pracownika.
To prawda, czyli wracamy też do tego punktu, że potrzeba rozwiązań systemowych, a te rozwiązania systemowe będą tylko, kiedy będzie wola polityczna. Jak wyglądają rozmowy z decydentami? Te pomysły zostały jakoś przedstawione? Dotarły gdzieś już tam, gdzie dotrzeć powinny?
No, te pomysły są publiczne, tak więc myślę, że każdy może się z nimi zapoznać, a zwłaszcza jednostki tutaj w administracji, które się zajmują akurat 500+ czy 800+, podejrzewam, że były jedne z pierwszych, które zauważyły, że takie propozycje się pojawiły. Ale ja tutaj jeszcze może chciałem zwrócić uwagę na to, że moja propozycja poszła w dalszym uelastycznieniu, bo na razie mówiliśmy o tej oryginalnej propozycji Klubu Jagiellońskiego, czyli żeby właśnie odpowiedzieć na ten problem finansowy w pierwszych latach dziecka i być może to ponad 200 tysięcy też częściowo rozłożyć to, żeby były o wiele większe kwoty w tych pierwszych 2-3 latach urodzenia. Ja proponuję, żeby związać to z minimalnym wynagrodzeniem, czyli bez względu na to, czy kobieta pracuje, czy nie i czy ma szczęście mieć umowę na czas nieokreślony, czy też nie, żeby każda mama dostawała przez 3 lata zasiłek w wysokości, no właśnie minimalnego wynagrodzenia, to jest prawie 5 tysięcy złotych, 4800 powiedzmy z hakiem. To jest o wiele więcej niż obecne tak zwane kosiniakowe, czyli dla kobiet, które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego, to jest 1000 złotych. No to 10 lat temu, kiedy to było wprowadzane, to było jeszcze jakoś takie pieniądze, powiedzmy, bardziej sympatyczne. No ale dzisiaj jakby... No, trudno traktować je poważnie, jeżeli chodzi o myśleniu, czy zdecydujemy się na dziecko, czy też nie. Więc to by uwolniło potencjał wielu kobiet, tak, i wielu par, i wielu rodzin. W mojej ocenie to jest być może jeden z ostatnich już tak zwanych nisko wiszących owoców, prawda? Politycy bardzo lubią takie rzeczy, co mało kosztuje, a da szybko duże efekty. No każdy menedżer takie rzeczy lubi, to nie tylko są politycy tutaj osobami jakimiś wyjątkowymi. Więc, ale pozostałe działania to są stety czy niestety, znaczy niestety są to działania systemowe i długofalowe, ale stety jest takie, że my wiemy, jakie to są. Znaczy debata publiczna w Polsce odnośnie demografii jest bardzo żywa i na bardzo wysokim poziomie w mojej ocenie. Znaczy odkryliśmy już, no nie tylko ja, bo nie tylko ja napisałem książkę, nie tylko ja w tej debacie uczestniczę, wiele ważnych rzeczy i jakby moje odsłuchy są takie, że to, o czym mówimy, co staramy się wyjaśnić, jest słuchane. Więc to jest perspektywa na przyszłość.
Tak, bo też pewnie no, my wszyscy widzimy i widzimy też i te trendy i one, no Warszawa jest tutaj specyficzna, ale jak myślę przez pryzmat chociażby Ustki, to jest takie miasteczko, teraz pewnie około 15 tysięcy mieszkańców i tam sprowadzono kilka tysięcy pracowników, między innymi z Kolumbii. Oni o dziwo też bardzo tak fajnie na razie wtapiają się w taką przestrzeń do życia miejskiego, ale tam też przyjechały całe rodziny, więc też często z dziećmi. No może to jest tak, że taki już będzie ten świat zglobalizowany i jakie tutaj powstają ryzyka, że na przykład będziemy coraz więcej przyjmować no, imigrantów, osób, które jednak też częściej decydują się na dzieci. Tam jest więcej rodzin wielodzietnych, podobnie pewnie jak, nie wiem, w Niemczech no, kwestia muzułmanów, prawda, napływu osób i no, które tam tych dzieci mają x razy więcej. No to jest takie zagrożenie, że za kilka pokoleń faktycznie zupełnie zmieni się taki krajobraz, no bo jak myślę przez pryzmat Ustki, to naprawdę widać, tak? Tutaj, no, to jest 5 tysięcy osób na 15 tysięcy mieszkańców, no jednak trochę o odmiennym wyglądzie, to trochę też innym zachowaniu. No to może to jest przyszłość nasza.
No to jest kuszące, żeby rozwiązywać problem jakichś konkretnych zakładów pracy na przykład, no bo zwykle takie inicjatywy są podejmowane przez jakiś zakład pracy, czy w jakiejś konkretnej miejscowości. Natomiast no to nie rozwiąże nam całego problemu demograficznego w Polsce. Po prostu tych osób musiało być za dużo. To są różne szacunki, że Polska musiałaby co roku przez następne x lat sprowadzać 300 do 400 tysięcy osób tylko na rynek pracy. Nie licząc właśnie ich rodzin, prawda, jeszcze tego, że część osób, które przyjadą, no nie wejdą na ten rynek pracy z różnych przyczyn, prawda, obiektywnych. Więc jest to takie, no jest to właściwie niemożliwe, ale kuszące właśnie z perspektywy takiej indywidualnego zakładu pracy czy firmy. Też trzeba, to jest troszeczkę mit, on też często pokutuje, że właśnie to cudzoziemcy, to ci migranci w tych krajach zachodnich mają taką wyższą dzietność. Ja jak pamiętam dane dotyczące Szwecji, Francji czy Niemiec, tam migranci jako grupa, w Wielkiej Brytanii zresztą też tak jest, migranci jako grupa tak odpowiadają za odrobinę, około 0,1 dzietności kobiet, tak? Więc dzietność kobiet urodzonych w danym kraju wcale nie jest dużo niższa, a jeżeli chodzi o cudzoziemki, jako grupa znowuż, no to one się dość szybko zbliżają do dzietności tych krajów, do którego się przyjechało. Więc to długofalowo nie jest rozwiązanie, bo trzeba by było znowuż, licząc na, że urodzą się dzieci, jakby wychowamy ich w naszych szkołach, prawda, będą miały naszych krajowych rówieśników, więc, że tak powiem, no niczym się innym nie będą, może trochę twarzą różnicą od innych, no to ma swoją ograniczony potencjał, bo musiało być tych osób za dużo.
No zresztą przykłady z zachodniej granicy tych państw, tak zwanej starej Europy, też pokazało, że to po prostu niekoniecznie działa tak, jakbyśmy sobie wszyscy życzyli. Gdybyśmy mieli powiedzieć trzy najważniejsze rzeczy, jakie już dzisiaj powinno zrobić państwo, takie trzy propozycje, rozwiązania systemowe, bo jak się zaczyna czytać pańską książkę, zresztą bardzo dobrą, bardzo ciekawą na temat właśnie tego kryzysu demograficznego, no to jest taka konkluzja, że wszystkie te tematy, o których my rozmawiamy, kwestie, nie wiem, zapaści gospodarczej, prawda, te wszystkie geopolityczne rzeczy, punkty zapalne, które się dzieją, że one na końcu drogi nie będą miały znaczenia, jeżeli my nie wyjdziemy z tego impasu, jeżeli my nie zaczniemy po prostu odbijać się od kryzysu demograficznego, to jakie dzisiaj byłyby trzy najważniejsze rzeczy, które pan postuluje, z którymi stara się pan dotrzeć też do decydentów?
Znaczy, pierwsza rzecz to jest najważniejsza, dotycząca związków. I tam jest oczywiście znowuż długa lista, dlaczego tych związków nie mamy. Ale pierwsze to jest wyrównanie poziomu wykształcenia między dziewczynkami a chłopcami, tudzież kobietami, mężczyznami i ich wyników edukacyjnych. Ponieważ no, w każdym kraju jest tak, że więcej kobiet ma wyższe wykształcenie niż mężczyzn, co z przyczyn naturalnych troszeczkę utrudnia formowanie związków. Po pierwsze, bo dla części kobiet z wyższym wykształceniem braknie wystarczająco atrakcyjnych mężczyzn, którym byłyby w stanie się zakochać. kochać. Druga rzecz to jest znaczne zwiększenie stabilności zatrudnienia, czyli skrócenie, zmniejszenie wyraźne tego procederu, że bez uzasadnienia takiego biznesowego przetrzymuje się młodych dorosłych na umowach na czas określony. No i trzecia może to, o czym byśmy powiedzieli, czyli wyraźne zwiększenie tych zasiłków, tego przysłowiowego kosiniakowego już z tego 1000 zł dość symbolicznego chwili obecnej do takiej kwoty, która byłaby równa kwocie minimalnej i co więcej, dzięki temu ta kwota byłaby elastyczna. To znaczy oczywiście, jak zmienia się kwota minimalna wynagrodzenia, też waloryzowana automatycznie byłaby też kwota tego świadczenia, więc nie mielibyśmy takiej sytuacji jak teraz, że po prostu coś ustanowiliśmy, a po 10 latach świat już nam odjechał.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan Mateusz Łakomy, ekspert do spraw demografii, autor książki Demografia jest przyszłością.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę. Życzę dobrego dnia. 10:27, ale jeszcze pana stąd nie wypuszczę, bo pan wybierze kolejny utwór. Mamy Green Day, mamy Artura Rojka i mamy Beatę Kozidrak, więc może pan wybrać.
Nie wiem czemu, ale ten Artur Rojek jakoś tak mi się tutaj podoba, więc możemy go puścić.
No to słuchamy bez końca Artur Rojek.